Styčný, to střežení teď, které zkoušá do stavu změny, nebo to přečeš pod vplyvem sugestiv diplomací izraelský provázáno do výstavby, za rovno zápis o vyklučení z povýdělání žádnoští naukové, jak i artistické. Zpovědovalo to po polské straně uzasadněné mojím zdaním tymi vlastně osmíčami potuky, že vprovádzení její přijetče nedělží státem s Izraelem i s Izraelskými židovskými. I sądzę, že to všechno ještě również dotyczy formy tego starcia, to znaczy trzeba pamiętać, že cała ta akcja została faktycznie odpalona przez przywódcę izraelskiej opozycji Jaira Lapida, który posłużył się brutalnym kłamstwem i na dodatek nie tylko na temat rzekomego istnienia polskich obozów śmierci, współudziału Polaków, współodpowiedzialności Polaków za Holokaust Polaków jako narodu, to jeszcze także sfałszowało historię własnej rodziny. Myślę, że tu też nie dało się przewidzieć sytuacji na pewno w izraelskiej scenie politycznej, w której ja bym opatrywał przyczyny wybuchu tego całego konfliktu. Innymi słowy to, że premier Izraela znajduje się jednocześnie pod trzema oskarżeniami. Oskarżeniami o zamieszanie afery korupcyjne, oskarżeniami dotyczącymi jego syna zamieszanego w aferę obyczajową, sfilmowanego z prostytutkami, oskarżeniami dotyczącymi jego żony, która z kolei jest żony premiera, która jest oskarżana o bardzo, mówiąc dyplomatycznie, niestosowne traktowanie zatrudnionych pracownic służby, tak to określmy. I w tej sytuacji przy niskich notowaniach obozu rządzącego w Izraelu nastąpiła licytacja w zakresie tego, kto jest lepszym obrońcą żydowskiej pamięci o Holokauście i ten element zbieżny tych wszystkich wydarzeń, zbiegłość w czasie, moim zdaniem była rzeczywiście trudna do przewidzenia.
Być może, że to tylko konflikt, nie tylko konflikt na linii Warszawa-Tel Awiw, to można by powiedzieć tą stronę wręcz, ale on się rozlał także na się uczestnić, muszę też na stosunki polsko-amerykańskie. Dla nas żywotne, czy być może z tej perspektywy nie warto było chociaż to albo zawetować tę ustawę przez pana prezydenta, albo pomyśleć realnie o jej nowelizacji.
W momencie, gdy sam konflikt już stał się publiczny, gdy wyszedł z kuluarów dyplomatycznych, ustaleń i zakulisowych, myślę, że możliwość manewru gwałtownie zmalała. Byśmy wtedy znaleźli się w sytuacji, w której nastąpiła oficjalna zgoda na to, aby polskie ustawy w zakresie polityki historycznej były konsultowane z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi, w zakresie reformy sądownictwa z Niemcami i Francją, a w zakresie reprywatyzacji z Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. To może generalnie zrezygnujmy z Sejmu i niech to idzie, to wszystko nie ustala. Na to się nie można było zgodzić oczywiście przy, to prawda, istniejących błędach, nawet poważnych w ustawie. Myślę to szczególnie w odniesieniu do tej części, która dotyczy kwestii ukraińskich, gdzie mamy choćby taki groteskowy zapis, jak odpowiedzialność za kolaborację z III Rzeszą w latach 25-50, skoro III Rzesza istniała w latach 33-45. Można by jeszcze wiele pokazać do tego typu uchybień w tej części właśnie. I to trzeba naturalnie poprawić. Stąd myślę, że skierowanie przez pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego otwiera taką furtkę i mam nadzieję, że w ramach wewnętrznych polskich procedur skorzystamy z niej i stosowne błędy zostaną poprawione, natomiast nie wolno było ulegać presji zewnętrznej.
Zanim przejdziemy do kwestii ukraińskiej, na tym wszystkim jeszcze wrócę do sprawy polsko-izraelskiej roszczenia. To należy łączyć, pana zdaniem, to jest także kwestia procedowania ustawy redakcyjnej Warszawy, ustawy, która wyklucza innych obywateli polskich z roszczeń. To była też asumptem do ataku na Polskę ze strony Izraela i ze strony środowisk rosyjskich.
Myślę, że nie bezpośrednim była sytuacja wewnątrz izraelska, na wewnątrz izraelskiej stronie politycznej, ale oczywiście te sprawy się wiążą i s jiným nadřešením, s jiným retorikom, ale tak ta zpráva reprivatizací tež oczywiście jest pohminowym. Ja pozwolę sobie tutaj na wyraziste określenie mojego stosunku do tego zagadnienia. Ja też uważam za rzecz absolutnie niedopuszczalną i zadziwiającą, że ktoś w ogóle mógł wpaść na taki pomysł, że Rzeczpospolita Polska w roku 2018 czy jakimkolwiek następnym będzie za podstawą swojego ustawodawstwa w jakiejkolwiek dziedzinie przyjmowała ustawy norymberskie przyjęte w 1935 roku przez nazistowskie Niemcy, dzielące ludzi na Aryjczyków i nieAryjczyków, a później w czasie okupacji narzucone Polsce. Göring mówił, że o tym, kto jest Żydem, decyduje ja, czyli Göring. I oczywiście Polska nie może przyjmować tej wykładni, bo on na podstawie tej wykładni zamykano ludzi, tak, a nie na podstawie ich świadomości narodowej. I uznanie tego za podstawę ustawodawstwa polskiego byłoby rzeczą niewyobrażalną. Państwo polskie nie rozróżnia swoich obywateli według wyznania czy etniczności. Według prawa są wszyscy równi.
A jednak, to było sygnał oficjalny, a także oficjalne takie sygnały, że być może kosztem załowodzenia konfliktu polsko-polskiego będzie odłożenie ad acta z ustawy o reprywatyzacji w Warszawie i w całej Polsce. Chociażby dzisiaj pan minister Sasin mówił, że ustawa wymaga dogłębnych analiz i bardzo wątpliwej pracy, to może potwierdzać te sygnały, że to będzie koszt pełnia stosunków, my ten koszt powinniśmy ponieść.
Oczywiście nie należy płacić wszystkich bitew jednocześnie i czym innym jest obrana zasada, czym innym jest gra taktyczna w zakresie jej obrony. I jak najbardziej popierałbym takie prowadzenie owych spraw, aby konfliktów nie kumulować wszystkich w jednym czasie i wszystkich ze wszystkimi naraz. Uważam zatem, nie będąc prawnikiem, nie będąc również specjalistą od kwestii reprywatyzacyjnych, z punktu widzenia potrzeb polityki międzynarodowej myślę, że gra na czas w tym zakresie byłaby posunięcie rozsądne.
Wracając do samej ustawy nowelizującej zasady działania IPN-u, kwestia ukraińska, bo teraz mamy taką sytuację, za chwilę wejdą te przepisy w życie za kilka dni, że mamy komunizm, który nie ma żadnej desygnacji narodowościowej, mamy faszyzm, który również nie ma takiejże desygnacji narodowościowej, mamy dwukrotnie w ustawie, że pamiętam, że Ukrainę z imienia jako nazwę państwa, to jest zdrowa i normalna sytuacja, czyli na pewno zmiany.
Uważam, że te pojmowne zmiany z rozmaitych względów, jeden już wymieniłem tego typu zapisy, jak cytowany zarzut kolaboracji z III Rzeszą w latach, w których III Rzesza nie istniała, jednak kompromituje tych, którzy umieścili tam zapis. Podobnie uważam, że wprowadzenie do polskiej tradycji prawnej i czegoś, co nie istnieje, a mianowicie zróżnicowania odpowiedzialności za zbrodnie nie z powodu zbrodni, tylko z powodu narodowości sprawcy, to też jest konstrukt prawny nieakceptowalny. I brak wykluczenia w przypadku problemów związanych z zbrodniami ukraińskimi, tego wykluczenia, które istnieje w przypadku dotyczących relacji do Holokaustu, a mianowicie działalności naukowej i artystycznej. Także podważenie porządku prawnego II Rzeczypospolitej z absurdalną konstrukcją o zbrodniach na bogactwo w latach, jak rozumiem, 25-39, czyli w okresie istnienia państwa polskiego, gdzie jako żywo ludzie, jako historykowie, ja sądzę, że żadnemu historykowi nie są znane żadne zbrodnie lub bogactwa na terytorium II Rzeczypospolitej w trakcie jej istnienia. Wtedy przestępstwa popełniane przez obywateli polskich bez względu na ich narodowość ścigane były przez prawo polskie II Rzeczypospolitej ze wszystkimi zasadami prawnymi, łącznie z zasadą przedawnienia. Więc z punktu widzenia prawnego ja też nie potrzebam do kompetencji, żeby analizować prawniczo te zapisy, ale z punktu widzenia historii one są dosyć groteskowe i trzeba by to zmienić.
Wróćmy na Bliski Wschód. Dzisiaj z tego w Libanie przybył premier Mateusz Morawiecki w sytuacji gorącej. Wojna w Syrii. Izrael traci jeden z tych myśliwców zestrzelany przez obronę rakietową syryjską, irańską, tego, co nie ja do końca jeżeli sytuacja staje się gorąca, jak podniesie polski premier, to porusza, czy w ogóle ten spór historyczno-ideologiczny, czy spór o historii wojska Holokaustu powinien jakkolwiek wpływać na nasze postawienie geopolityczne w regionie Bliskiego Wschodu.
Myślę, że tak, w tym sensie, że sytuacja, jaka istnieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, czy jaka w ostatnich latach się wytworzyła, z jednej strony polega na wycofywaniu się faktycznym Stanów Zjednoczonych, znaczy od momentu wycofania wojsk z Iraku, po brak reakcji w 2013 roku ze strony prezydenta Obamy na przekroczenie przez niego samego zakreślonej czerwonej linii. To wszystko powoduje, że wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie ulegają redukcji, a rosną wpływy Iranu i wpływy Rosji. To w połączeniu z, mówiąc językiem dyplomatycznym, z zachwianiem czy ochłodzeniem relacji amerykańsko-tureckich, kolejnego mocarstwa regionalnego, które ma poważny wpływ na Bliskim Wschodzie, powoduje, że z punktu widzenia Polski najistotniejszym elementem w tym wszystkim oczywiście jest zdolność Stanów Zjednoczonych do kontynuacji i wręcz wzrostu zaangażowania w Europie Środkowej, w regionie Polski. A jeśli będzie uwaga polityczna i zasoby militarne i finansowe Stanów Zjednoczonych będą odciągane do innych regionów, na przykład Bliskiego Wschodniego, to oczywiście nawet największe zasoby nie są nieskończone i ten podział może zacząć się kształtować w sposób dla Polski niekorzystny. To jeden wymiar, drugi to taki, że wzrost poczucia zagrożenia Izraelu ze strony podchodzących pod granicę Izraela. Tego manifestacją była ostatnia operacja lotnicza wojsk izraelskich podchodzących bojówek Hezbollahu związanych się z Iranem, który z kolei jest związany z Rosją, podobnie jak reżim Asada. To wszystko może powodować daleko posuniętą gotowość Izraela do spełniania życzeń Moskwy, o ile opłatą za to będzie redukcja poparcia dla tych sił, czyli Iranu, Hezbollahu, etc., które są odbierane w Izraelu jako zagrożenie, a zatem otwiera to pole przetargów między Izraelem a Rosją. Cenę tych przetargów może płacić Europa Środkowa. Wizyta premiera Netanyahu w Moskwie tuż po wybuchu kryzysu też jest tutaj istotne memento i stąd to wszystko polska dyplomacja, także nasz premier w czasie wizyty w regionie musi brać pod uwagę.
Ale czy jest w ogóle taka możliwość, żeby stanowisko polskie jakkolwiek wpłynęło na tworzenie Izraela, czy być może wizyta premiera Morawieckiego w Tel Awiwie i powiedzenie jednoznacznie niezależne od aktualnych konfliktów przejściowych Polska jest bliskim partnerem, także militarnym Izraela, i który wpływ na sytuację wojny jest zbyt małym, dlatego żeby jakkolwiek stosować politykę regionu.
Myślę, że nie należy na tę sytuację patrzeć tak, jak gdyby brali monarchowie absolutni i zarządzali swoimi ministrami powoływanymi i odwoływanymi wolą ich królewskich mości, które tak przede wszystkim rozstrzyga walka o poparcie elektoratu, który z kolei decyduje o tym, czy ktoś dalej będzie premierem, czy nie będzie. I z tego punktu widzenia jestem niestety pesymistą, to znaczy uważam, że wewnątrz izraelska walka o utrzymanie się przy władzy bądź jej zdobycie będzie w najbliższym czasie bardzo utrudniała rozsądne prowadzenie polityki zagranicznej, rozsądne także z punktu widzenia Izraela, bo Izrael nie cierpi na miar przyjaciół również w Europie. Państwo polskie i Polacy należeli do tego nielicznego grona, które w ostatnich już niemalże 30 latach zdecydowanie opowiadało się po stronie Izraela. Myślę, że zresztą wynika to również z polskiej pamięci i kultury politycznej. Rozumiemy, czym jest funkcjonowanie państwa między wrogami, którzy chcą je unicestwić. Taka była sytuacja geopolityczna II Rzeczypospolitej. W polskiej kulturze politycznej jest głębokie zrozumienie dla faktu, że o istnieniu państwa rozstrzyga zdolność jego armii do zapewnienia tego istnienia, a to jest sytuacja Izraela. I pomimo to izraelska klasa polityczna uznała, że to poparcie nie jest na tyle istotne, aby powstrzymać się od niego do rozgrywania wewnątrz izraelskiej grze politycznej o zwycięstwo wyborcze. my sme to třeba přinešli do vědomosti, uznať, že tak jest, že je to obrovské věci, než jest, protože naša vlada politická spod vidíme Izraela je smrtelé to, že uchrání nás před drastičnými pointami izraelské klasy politické. Já povím, uvážu, že uchrání s Polskou je strašně geostrategičné, nejen ze strany Izraela, ale čištění vyborče je vážnější od nových politiků, než interes panstva rozhodného jako Gračná rodiny Izraela.
Pane profesore, možno nie je 100% faktovne pokračovaná zmiany v polskej diplomácii, zmiany na všetka polskej diplomácii, ale je veľažná zmena akcentu v rečach polsko-nemieckých šarek krize po ministra Čapotovičky, maršalek Sejmom ale Kučínsky i v koncu v piątek rozkojne premier na pozbolecký spotka šom s Kandeš Angelom Merkel umocnenú alebo osobenú vedomia pokračiť umovou koalicijnú co powinna zrobić polska dyplomacja w Berlinie, co powinien powiedzieć, ale no to już nawet jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy jest sens liczyć na realną zmianę w polityce Berlina wobec Polski?
Myślę, że ta zmiana już w tej chwili trwa. To jest spowodowane z kolei sytuacją Niemiec na arenie międzynarodowej. Należy sobie rozmysłowić, że po pierwsze główny partner Niemiec, czyli Francja, dotychczasowy współnapędzający motory europejskiej integracji proponuje rozwiązania, które są wyborczo, znów te podkreślę, wyborczo, mimo że wybory dopiero co się w Niemczech odbyły i następne, jeśli będą w normalnym terminie, to nie jest bliska perspektywa, ale po pierwsze, czy będą w normalnym terminie, tego się nie da przewidzieć. Po drugie, zawsze jednak politycy w demokracjach muszą o to dbać, a francuskie projekty z jednej strony jeszcze przed francuskich wyborów, które przypomnijmy, zmiotły francuską scenę polityczną, wyłoniły do władzy nie tylko prezydenta Macrona, ale Republika Marsz, który nie istniał wcześniej, usunął jego listów i socjalistów. Mamy zatem do czynienia z rewolucją, czyli z destabilizacją. I czy to poprzedni rządzący Francją, czy obecni, poprzednio stali na czele tzw. koalicji łacińskiej w Unii Europejskiej, złożonej z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, krajów, które domagały się wysypywania pieniędzy do systemu. Obecne plany prezydenta Macrona w zakresie pogłębienia integracji w ramach strefy euro przewidują uwspólnotowienie długów, oczywiście nie tych istniejących, tylko tych następnych, ale to trudno będzie pokazać wyborcom niemieckim i powiedzieć im, że podatnicy niemieccy powinni teraz także solidaryzować się finansowo z Francją jeszcze, która jest wielokrotnie większa niż Grecja. Sam słyszałem w Berlinie pewnie z pół roku temu, jak premier Włoch mówił, że to jest świetny pomysł i należy go przedstawić Niemcom po 24 września. Innymi słowy, tak aby wyborcy Niemcy nie byli świadomi, że ten pomysł istnieje, bo stosunek elektoratu do niego jest oczywisty. Z drugiej strony mamy perspektywę we Włoszech kolejnych wyborów i wzrost aktywności Berlusconiego, co też niedobrze wróży stabilności unijnej. Mamy Brexita, Brytyjczycy byli tym elementem, tym czynnikiem rozsądku budżetowego w tym wymiarze sprzymierzonym z Niemcami. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z rządem stabilnym, niezagrożonym wyborczą w przewidywanej perspektywie. Te wyobrażenia, iluzje, które były tworzone przez najsłabszą opozycję i przyjmowane przez niemiecką klasę polityczną, to tam mamy do czynienia z rządem sezonowym, pewnym wypadkiem przeprasy, jakiś majdan w Warszawie, szybko go obali, wszystko wróci do normy, w cudzysłowie, rozlały się. W związku z czym myślę, że niemiecka klasa polityczna jest świadoma, że może sobie ułożyć stosunki z Polską taką, jaką polska rzeczywistość jest. Na tle głębokiego kryzysu politycznego, parlamentarno-politycznego w Niemczech, w momencie od 24 września, ciągle negocjacje na temat utworzenia nowego rządu, co dopiero rozstrzygnie się faktycznie, bo wierzę 2 marca, kiedy ponad 600 tysięcy członków SPD będzie, nazwijmy to referendum wewnątrzpartyjnym, ostatecznie decydowało, czy przyjmuje tę formułę, czy nie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć na naprawdę jaką decyzję podejmą szeregowi członkowie, jest tam głębokie pęknięcie pokoleniowe z dosyć oczywistych względów dla, nazwijmy to tak, wierchuszki partyjnej starych polityków. Wejście do obecnego rządu jest zapewne ostatnią okazją w ich życiu, bo później ze względów biologicznych przejdą na emeryturę, a koszt stworzenia kolejnej trzeciej już koalicji wielkiej z CDU-CSU będzie kosztem marginalizacji przy następnych wyborach, więc młodsze pokolenie polityków SPD doskonale wie, że ceną za obecną koalicję rządową będzie zapewne marginalizacja bądź zniknięcie z Bundestagu przy okazji następnych wyborów. W tej sytuacji należy szukać jakichś punktów stabilności, a Polska jest takim punktem, jest zdrową gospodarką razem z Grupą Wyszehradzką. Jesteśmy większym rynkiem dla Niemiec niż Francja, a samotnie większym niż Rosja. Szybko rosnącym, z przyjazną biznesowi ekipą rządową i ewolucją prawa w tym zakresie, także z rosnącą rolą sojusznika Stanów Zjednoczonych i tu jeszcze dodajmy, że żywy w Niemczech antyamerykanizm w tej chwili w czasie antytrumpizmu też nie ułatwia całej sytuacji. Mamy zatem problemy we Francji, problemy we Włoszech, w Hiszpanii też wszyscy wiemy, że mamy problemy. Brexit, no i na wschodzie Polskę. Nie jest rozsądne mnożenie problemów i pól bitewnych nie tylko przez Polskę, ale przez kogokolwiek. To jest generalnie dobra strategia, żeby liczbę sporów redukować, a nie kumulować i przynajmniej je rozpraszać w czasie. Myślę, że to będzie, to jest prognostyk optymistyczny i dla Polski, i dla Niemiec, bo w interesie obu naszych państw jest porozumienie i wyrównanie nieporozumień.
Ostatnie pytanie, czy w kontynuacji do wątek pana profesora, Polska powinna iść na kolejny sojusz z Niemcami, teraz na zupełnie innych warunkach, to będzie przy nas cel w ramach Unii Europejskiej?
Oczywiście, że Niemcy są największym graczem w ramach Unii Europejskiej i dobre relacje z Niemcami leżą w interesie Polski. Istotą jest odpowiedź na pytanie o warunki tych dobrych relacji. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że dotychczasowe spory nie wynikały z polskiej agresywnej polityki wymierzonej w interesy niemieckie. Jedynym sporem zewnętrznym jest spór Nord Stream 2 faktycznie. Znaczy, szczerze mówiąc, relacje z Rosją, bo to też dotyczyło mniejszej czy większego, mówiąc dyplomatycznie, entuzjazmu niemieckiego dla wzmacniania wschodnich flank. Natomiast pozostałe spory dotyczą przypadków ingerencji wewnętrznej sprawy Polski. I oczywiście na tych warunkach nie możemy się godzić na wyrównanie relacji, ale też nie ma żadnej strategicznej potrzeby państwa niemieckiego, aby tego typu ingerencje prowadzić, jak prowadzono moim zdaniem przy błędnym rozpoznaniu słabości Polski. Polska okazała się silniejsza niż to sobie wyobrażono i rozsądnie jest także z punktu widzenia Berlina spory te wygasić, a w interesie Polski leży i Niemiec, aby uczynić to tak, aby nikt nie czuł się upokorzony i nie tracił twarzy. Na tym polega dyplomacja, żeby wychodzić z rozmaitych zapętleń minimalizujących straty.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.